Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą.
Witam Was bardzo serdecznie w okolicznościowym odcinku żywiołowych związków. Ten odcinek jest poświęcony relacji z matką, a więc będę dzisiaj mówić o stosunku do naszych mam, o wyobrażeniach o matce, a także jeżeli same jesteśmy matkami, to o takim przeżywaniu naszego macierzyństwa, perspektywy matki i córki. Ale zacznijmy więc od początku, a początek jest tam, gdzie rodzi się dziecko, gdzie kobieta staje się matką. I jest takie założenie, że matka ma właśnie być tą bezpieczną bazą dla dziecka, ma pozwolić mu rozwijać się, zapewnić jak największe poczucie i tego bezpieczeństwa, i wszystkich niezbędnych potrzeb życiowych. Myślę, że nie ma tak wielkich oczekiwań względem ojców, jak jest to względem właśnie matek, co ma swoje korzenie ewolucyjne, jest to ugruntowane bardzo w przekonaniach kulturowych, w przekazach kulturowych, w stereotypach, typach, które gdzieś niesiemy i które są w dzisiejszym świecie, w naszym środowisku, w naszej kulturze wciąż bardzo, bardzo żywe. Ale gdyby mówić o tym, jak właściwie rola matki miałaby przebiegać w życiu dziecka, to jest właśnie taka, że zaczyna ona od opieki nad tym dzieckiem, kiedy ono pojawia się na świecie, a później, kiedy ono już dojrzewa, dorasta, pozwala mu na separację, pozwala mu na swobodne odejście, na takie powiedzenie: możesz odejść, żyj swoim życiem. Jednak z separacją myślę, że większość z nas ma problemy, a mianowicie z takiego powodu, że widzę to też w gabinecie i w życiu prywatnym, osobistym, gdzie wątki w relacji matka-dziecko pojawiają się bardzo często w sposób taki uwikłany. Ta relacja jest dość uwikłana, czyli jest tam sporo poczucia winy, sporo trudności w tych relacjach, te relacje są burzliwe, sporo somatyzacji, jakiegoś lęku, jeśli nie można się swobodnie odseparować, bo ciągle czujemy powinności, że coś jeszcze dla tej matki albo musimy zrobić, albo się odwdzięczyć, albo ją uratować i inne tego typu kawałki. I żeby jakoś spróbować myśleć o tej matce, na razie tak ją ujmijmy, szerzej, to trzeba by cofnąć się trochę jeszcze wcześniej, do początków właśnie tego narodzin. Jak sobie wyobrazimy małe dziecko, niemowlę, to prawda jest taka, że ono jest w pełni zależne od obiektu, od matki, czy też innego opiekuna, który pełni tą rolę. Dzisiaj mówimy o matce szczególnie. I to jest taka zależność, która jest niewyobrażalna, dlatego że, i są na to badania, że dziecko bez opieki matki, ja o tym też mówiłam w moich webinarach, w cyklu o wewnętrznym dziecku w dorosłym związku, dziecko bez opieki matki, czy tego właśnie obiektu przywiązaniowego, nie przeżyje, nie jest w stanie żyć bez osoby dorosłej, jakim jest jego opiekun, czyli nawet jeśli ma zapewnione picie, jedzenie, czyli takie potrzeby fizjologiczne są zaopiekowane, to jednak przeżywalność dzieci, które nie dostają tej opieki, w dawnych, dawnych czasach, gdzie były robione te badania, była bardzo mała, co pokazuje, jak istotny wpływ właśnie ma ta więź, która tworzy się pomiędzy dzieckiem a mamą, a w późniejszym okresie między dzieckiem a tatą. Tak więc dziecko pozbawione opieki rodzica jest skazane na śmierć. To jakby pokazuje, że tak naprawdę to dziecko potrzebuje rodziców, a nie rodzic potrzebuje dziecka. Rodzic bez dziecka sobie poradzi. Chociaż im bardziej uwikłana i skomplikowana ta relacja, tym w życiu dorosłym, kiedy budujemy swój związek, bardzo często mamy takie poczucie, że nasz rodzic jest jakimś wyjątkiem, który miałby sobie nie poradzić, kiedy my odejdziemy. I to raczej pokazuje jakiś rodzaj parentyfikacji, który nastąpił, odwrócenia ról, o którym mówiłyśmy z Julią Kawalec z cyklu DDA i DDD w dorosłym związku. Tam Was odsyłam do drugiego nagrania, które jest na YouTubie chociażby, czy też na mojej stronie, na międzyparami.pl, i o tym tam mówimy. Ale generalnie jest właśnie tak, że rodzice nie potrzebują dzieci. Natomiast dziecko tak bardzo potrzebuje rodzica, tak bardzo jest od niego zależne, że za wszelką cenę, ponad wszystko, będzie chroniło więź, jaką ma z rodzicem. A to oznacza, że jest w stanie zaprzeczyć swoim pragnieniom, uczuciom, myślom, a nawet tym, kim jest, po to, by przeżyć i by przetrwać. I dzięki temu, że powstało wiele badań na ten temat, ja tutaj nie będę ich wszystkich przywoływać i przytaczać, ale sporo o teorii przywiązania pisałam w moich artykułach, które są w pewnym cyklu ułożone właśnie o stylach przywiązania i tam się powołuję na badania Bowlby'ego, ale też jeżeli chodzi o relacje, teorię relacji z obiektem, Melanie Klein, która też opisuje to, o czym będę chciała Wam dzisiaj opowiedzieć, to są dwie takie teorie, do których można sobie sięgnąć, poczytać, posprawdzać. Możecie też wejść na moją stronę i zobaczyć materiały, które tam są przygotowane. Osoby, które uczestniczyły w cyklu Wewnętrzne dziecko w dorosłym związku, w tym cyklu webinarów, mają pojęcie, o czym ja tutaj też będę dzisiaj już mówiła. Tak więc mamy jeden fragment tego, jaką rolę ta mama pełni, a drugi fragment dotyczy również tej roli, ale to jest ten fragment, który jest nadbudowany przez społeczeństwo, właśnie przez kulturę. W naszym świecie istnieje kult matki Polki, która ma być przeszczęśliwa z macierzyństwa, ma urodzić i ma być piękna, ma tryskać energią, nie może doświadczać trudów, dla dziecka trzeba się poświęcić i jakby wszystkie inne przekonania czy przekazy są właśnie w tym klimacie, co sprawia, że mamy nie są dla siebie życzliwe, że mamy nie wspierają siebie zbytnio. Że w tym poczuciu trudu, którego nie są w stanie wyrazić, czasem bardzo negatywnych uczuć względem swojego dziecka, bo to nie jest tak, że kiedy dziecko się rodzi i pojawia się na świecie, to mama je natychmiast kocha, a przynajmniej nie każda, tylko ta miłość też się buduje, rodzi się, zakochuje się matka w dziecku i to jest proces, o którym też się nie mówi. Nie mówi się o złości, o frustracji, o tym, co dziecko zabiera. To są takie bardzo trudne kawałki, które są chronione też przez inne matki, i za bardzo nie ma z kim o tym rozmawiać. Chyba, że w grupach, które zdarzało mi się prowadzić, na przykład z Agnieszką Helwig-Brodalą, Stowarzyszenie Familandia we Wrocławiu na przykład, która od wielu, wielu lat prowadzi takie grupy dla mam. Kilka tych cyklów mogłam z nią też przeprowadzić, za co bardzo dziękuję i to było też niezwykłe doświadczenie. Albo w takich miejscach jak na przykład gabinet psychoterapeutyczny, gdzie jest możliwość właśnie rozmawiania o tym wszystkim, co trudne. To jest niezwykłe doświadczenie dla kobiet i jakoś mam takie poczucie i moje pragnienie byłoby takie, żeby każda kobieta mogła tego doświadczyć, kiedy urodzi dziecko, żeby być w takiej wiosce wsparcia i zobaczyć, co przeżywają inne kobiety, w takiej realności i prawdziwości, by nie czuły się samotne i zostawały w domu z tym wszystkim, co im się tam kotuje w głowie. I oczywiście za tym idzie ocena o tym, że są nienormalne, nie nadają się, nie powinny być matkami, że są złe, że są niewystarczające, że sobie nie radzą i tak dalej, i tak dalej. A więc stając się mamą, żeby pozbyć się takiego kawałka, że ja teraz mam być idealną matką. Niestety on istnieje i dotyka, jeśli nie wszystkich, to większości matek. Ale gdyby odwrócić tą sytuację, to właściwie można by to samo powiedzieć o naszych mamach, że one doświadczały prawdopodobnie tego samego, stając się matkami, z tym, że było jeszcze mniej miejsca i przestrzeni na rozmawianie właśnie o tych aspektach. Dzisiaj to chociaż można nagrać podcast, poprowadzić webinar, spotkać się w jakiejś grupie wsparcia, gdzie prowadzi ktoś doświadczony z jakimiś kompetencjami, sięgnąć po pomoc. Ileś lat temu tych możliwości było zdecydowanie mniej albo wcale, w zależności od miejsca, w którym się żyło. I tak ten obraz idealnej matki nam się ciągnie od dawien, dawien, dawna. I oczywiście, że to uruchamia, wręcz napędza nawet pragnienia i marzenia, żeby ta matka była doskonała. Nasza mama, żeby była doskonała, żeby potrafiła, żeby się zajęła, żeby widziała wszystkie emocje, na wszystko reagowała, zaopiekowała każdą frustrację. I te kobiety, które mają doświadczenie sobie bycia mamą albo mają takie doświadczenie bycia z jakimiś dziećmi, opiekowania się nimi, to wiedzą, że to jest po prostu niemożliwe. I że bardzo często te potrzeby mamy są sprzeczne z potrzebami dziecka i trzeba je jakoś umieć godzić i równoważyć i że nie ma do tego żadnego klucza ani instrukcji. I że to jest ciągła konfrontacja z czymś trudnym, z jakimś wewnętrznym konfliktem pomiędzy tym, jak tu być blisko ze swoim dzieckiem, a jednocześnie być w zgodzie ze sobą. I że często to nie jest takie proste, nie zawsze to jest możliwe, że czasem, a nawet często idzie za tym jakiś rodzaj straty. A przynajmniej przez te pierwsze lata życia, kiedy to mama jest niezbędna, przez ten długi właściwie okres czasu, czasem kilka lat, pierwszych kilka lat dla dziecka. No więc można by też powiedzieć, że matka dla dziecka jest takim całym światem, dlatego czasem to jest tak, że to doświadczenie z tą mamą zapisuje się w naszym ciele, w naszym wnętrzu, będę właśnie odnosić się do tego wewnętrznego obiektu za moment, ale jak to się nam zapisuje, że ona tym całym naszym światem jest, bez którego nie jesteśmy w stanie żyć, a jeszcze dodatkowo jesteśmy jakoś wikłani w tej relacji, to mamy takie poczucie, albo przynajmniej możemy w nim wzrastać, że właśnie świat ma być też taki idealny i że on ma nam wszystko zaspokajać, czyli rozlewa się to na inne obszary naszego życia. Ale to jeszcze jest nic, jeszcze często idziemy dalej, czyli nazywamy nasze mamy toksykami, narcyzami, albo innymi epitetami, tak? Książek, narcystyczna matka i tego typu rzeczy. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Jakby myślę, że nie robi nam to dobrze. I nie chodzi też o to, żeby umniejszyć czy unieważnić albo zaprzeczyć jakiejś przemocy, która miała miejsce, tym trudnym doświadczeniom, czy tym dramatycznym doświadczeniom, które miały miejsce w dzieciństwie. Nie chodzi o to, żeby je unieważnić, usprawiedliwić, wytłumaczyć, dać przyzwolenie na to. Absolutnie nie. Chcę z tego miejsca to bardzo wyraźnie zaznaczyć. Ale chodzi o to, żeby zobaczyć, że ta tak zwana narcystyczna matka, czy też toksyczna matka, miała jakąś mamę. I że nasze funkcjonowanie nie bierze się znikąd. I że jak się cofniemy w słuchaniu tego podcastu i tego, gdzie to wszystko się zaczyna, to ta mama też miała jakąś pierwszą relację ze swoją mamą, ze swoim obiektem, potem ze swoim tatą i drugim obiektem. I na bazie tego też jakiś jej wewnętrzny obiekt zapisał się w środku, czyli tak zwana, jak ja to mówię, matryca, która jest takim wzorem do tworzenia kolejnych innych relacji. Im więcej tam było dramatycznych rzeczy, trudnych, niezaspokojonych emocji, potrzeb, nie jesteśmy w stanie dać tego, czego nie dostaliśmy. I ktoś może się oburzyć i nawet powiedzieć, że no mnie to nie obchodzi, może ktoś wejść w taką racjonalizację, że no przecież trzeba było coś zrobić, jakoś inne mamy sobie radziły, nie wiem, sięgały po wsparcie i tak dalej. Szukały przynajmniej, robiły jakoś inaczej i właśnie to bym wróciła do tego, że właśnie to nie chodzi o to, żeby zaprzeczyć temu, co się działo, ale taką mieć w sobie otwartość, żeby obejrzeć to doświadczenie, bo zwykle kiedy w ten sposób myślimy, czy właśnie wchodzimy w tą racjonalizację, to dlatego, że nie mamy tej gotowości na wybaczenie, bo jest mnóstwo złości w nas. Powiedziałabym nawet więcej, że nie wiem, czy to trzeba jakoś wybaczać. Może to wystarczy poukładać w sobie, tak żeby to zrobić dla siebie, a nie dla tej matki właśnie. Bo w tym wszystkim najbardziej cierpimy my, nie umiejąc tego odpuścić, bo ta krzywda, żal, to wszystko się ciągnie za nami i to jest trochę jak te kule czy kajdany, czy kajdanami jesteśmy przypięci do tej kuli, którą targamy za sobą i mówimy, jak nam jest trudno, a trudno jest wziąć, jakby to przeciąć, co też nie jest takie łatwe wcale, a nawet jest bardzo trudne. Natomiast chodzi o takie spojrzenie i zobaczenie, że ta matka korzystała na dany moment z tego, co było dla niej możliwe, z tego, co było dla niej dostępne i to nie były te rzeczy, które my dzisiaj mamy. To nie były warsztaty, książki, spotkania z innymi mamami, które są jakoś świadome w tym, nie było NVC, nie było rodzicielstwa bliskości itd., itd. I nie wiem, jakby, jakie macie wy doświadczenie, czego wy doświadczacie w swoich rodzinach, czemu się przyglądacie, jak to jest u was, ale myślę sobie w kontekście tego, jak mówi się o dzieciach, jakie komunikaty też padają. Natomiast ja mogę się odwołać do swojego doświadczenia, które słyszę od kobiet w mojej rodzinie, niezależnie od tego, jak one są ze sobą spokrewnione, czy są urodzone jakoś w tym okresie wojennym, powojennym, w okresie komunizmu, czy też innych w ogóle okresach, to ten przekaz jest jeden, bardzo podobny. I on brzmi tak. Za moich czasów nikt się tyle z dziećmi nie bawił. I oczywiście to wszystko zależy od jakiegoś tonu, którym to zostało przekazane, ale raczej ja tego zdania z różnych ust tych różnych osób nie odbieram jako atak czy umniejszanie tego, co się dzieje teraz, ile czasu się dzieciom poświęca teraz. Natomiast raczej jako taką umiejętność albo nieumiejętność właśnie wyrażenia poczucia winy czy wzruszeń na temat tego, że się tego nie miało albo w tych jeszcze starszych pokoleniach, że się tego nie dało. I też nie u wszystkich, ale u niektórych osób też pewnie być może zauważacie to, że czasem mówi się o tym, że babcia na przykład dla swoich wnucząt jest inna niż dla swojego dziecka. A myślę, że to wynika właśnie z tego, że ona nieświadomie próbuje zreparować więź, której nie dała swoim dzieciom i stara się odkupić winy, poradzić sobie z poczuciem winy, coś zrobić ze swoimi nieświadomymi impulsami często, które są też nienazwane i dać to kolejnemu pokoleniu, względem kolejnego pokolenia. Jest to o tyle łatwiejsze, że nie ma tych wszystkich powinności i odpowiedzialności, więc nie ma aż tylu konfliktów wewnętrznych, które ma matka. Ja nie jestem jeszcze babcią i jeszcze długo ją pewnie nie będę, na pewno nie. Natomiast przypomina mi się takie spotkanie, warsztat, szkolenie z Justyną Dąbrowską, która jest psychoterapeutką. Bardzo polecam wam jej książki. I ona już z perspektywy matki, młodej matki, może coś powiedzieć. Więc ja trochę odwołuję się do jej doświadczenia, do tego, czym ona się dzieli na swoich warsztatach, czym się dzieli w książkach. I to jest niesamowite, a jednocześnie bardzo poruszające, uwalniające i pokazujące perspektywę właśnie mamy. W ogóle bardzo Wam polecam jej książkę Matka młodej matki. Dokładnie tak się nazywa. I ona też mówi o tym, żeby kobiety nie zdradzały swoich dzieci na rzecz swoich wnucząt. I to zdanie, chociaż może brzmieć bardzo przekornie, to jednak jest bardzo poruszające, jak się nad nim zatrzymamy na dłużej, bo ona właśnie na pytanie, jak być wystarczająco dobrym dziadkiem czy babcią, mówi właśnie tak, że podstawowym zadaniem babci i dziadka jest cały czas to samo zadanie, a mianowicie kochać własne dzieci, nie zdradzać ich z własnymi wnukami. Więc mówi też o tym, że córki czy synowie, którzy zostali rodzicami, nadal potrzebują rodziców. Zwłaszcza kiedy te dzieci są bardzo małe. Mówi też o tym, jak wiele otwiera się matce, która staje się babcią. Jak doświadczenie bycia babcią otwiera w niej różne rany z przeszłości. I że różne mamy, tudzież właśnie babcie, mają różne możliwości radzenia sobie z tym, co się w nich dzieje. I stąd te wszystkie dyskusje, trudności nieustanne, które dotyczą tego, że słyszymy od starszych pokoleń, że tutaj tu się dzieci nie powinno nosić, nie powinno się ich przytulać, nie powinno się tak karmić, albo moje tam jadło cukier i nie umarło, a moje to bawiło się samo i żyje, a moje to jeszcze, nie wiem, dostało klapsa i nic mu nie było. I że to, co się w dzisiejszych czasach dzieje, to jest przesada. I będą takie babcie, takie mamy, ale też będą takie mamy, które będą miały więcej wglądu i świadomości i mogą tego wglądu i świadomości nabywać, bo teraz jest do tego przestrzeń, ale też muszą same chcieć. My tego nie zrobimy za nich. Nie naprawimy swoich rodziców, nie uszczęśliwimy siebie przez to, żeby wysłać ich gdzieś na warsztaty, dać im książkę, zrobić z nich lepszych rodziców. Oni po prostu tacy są. Jednak będą takie mamy, które zamiast tych zdań, które wpędzają młode mamy w poczucie winy, będą potrafiły powiedzieć, wiesz, tak długo karmisz swoje dziecko piersią, bardzo mnie to wzrusza i jednocześnie jest mi bardzo przykro, że my nie miałyśmy tylu momentów, takich momentów. No i będą te, które nie będą miały z tym tego kontaktu i będą mówić, ale przecież dziecko tego nie potrzebuje, ty za długo karmisz, to jest przesada. I inne tego typu zdania, które pewnie wiele z Was też słyszało. I też obserwuję, i mocno w to wierzę, ale też obserwuję to w gabinecie, dlatego że wiele młodych mam zgłasza się na terapię w tym okresie, że kiedy kobieta staje się matką, to otwiera się pewnego rodzaju okno na reparację tych różnych relacji i z własną mamą, i z samą sobą, i tworzenia nowej relacji ze swoim dzieckiem. I być może to jest podobne doświadczenie dla mam, tudzież babć właśnie, czyli takich ludzi urodzonych w latach 60., które być może pierwszy raz teraz dowiadują się o tym, jak ważny jest kontakt dziecka z rodzicem, jak ważne jest karmienie piersią, jak ważne jest noszenie, przytulanie, pierwszy kontakt skóra do skóry, słuchanie dziecka, bycie ojca obok, też przytulanie przez niego, jak istotne jest to. I o ile mamom właśnie z lat 60. uda się spojrzeć na swoje dzieci, swoje córki, nie przez pryzmat oceny, nie przez pryzmat tego, że to jest wymierzone przeciwko nim, trochę na zasadzie: zobacz, ja teraz tak robię, ty mi robiłaś źle, ty się źle mną opiekowałaś, nie powinnaś mi tego dawać, ty mnie skrzywdziłaś, bo też zależy od komunikatów, które młode mamy wysyłają do swoich mam. Ale jeśli obie strony w tej sytuacji zrobią coś, co jest możliwe dla nich, czyli nie okopią się w swoich mechanizmach obronnych, to mają szansę na bliskie spotkanie. Być może młoda mama będzie w stanie powiedzieć: potrzebuję cię, mamo. A być może matka młodej matki będzie w stanie zamiast oceny powiedzieć: wiem, że mnie potrzebujesz, jestem tu i wierzę, że będziesz najlepszą matką na świecie. I to są możliwe, wzruszające momenty, które nie są też zarezerwowane czy możliwe dla wszystkich. To nie jest sielanka. Trzeba sobie różne wewnętrzne sprawy poukładać i to jest tylko ta część, która jest w nas. Ale tam jest jeszcze część po stronie matki, która też musi sobie różne sprawy poukładać, a my tego nie zrobimy za nią. I to właśnie pokazuje, trochę jak w związku, że każda z osób jest za coś odpowiedzialna. Ale tak samo jest, kiedy rodzi nam się dziecko, albo kiedy to my byliśmy tym niemowlęciem, które się urodziło, że to też Justyna Dobrowska pięknie o tym mówi, nie wszystko w życiu dziecka zależy od matki. I to jest niesamowicie uwalniające zdanie. Właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć, że to, co się dzieje pomiędzy matką a dzieckiem, jest w interakcji. że matka odpowiada na to konkretne dziecko, a to dziecko odpowiada na tą konkretną matkę. I w tej konfiguracji oni czy one tworzą całość, to jakoś współgra z ich cechami osobowości, temperamentem itd., itd. Trochę więcej o tych różnych układach, zależnościach opowiadam w podcaście dotyczącym ciąży i pojawienia się dziecka i tam was do tego odsyłam, bo dużo głębiej o tym mówię. Natomiast warto sięgać do takich pytań, które są właśnie w kierunku matki, czyli na przykład co mama mi dawała, co ja od niej sobie biorę, a czego nie potrafię wziąć, a mogłabym, czy mógłbym. I przypomina mi się tutaj a propos brania takie doświadczenie właśnie z gabinetu, wcale nierzadkie, w którym ktoś mówi o tym, jak bardzo pragnie tej mamy przytulić nawet teraz. I zdarza się, że pytam, nie zawsze, ale zdarza mi się pytać o to, jak sobie ta osoba wyobraża, co by się stało, gdyby podeszła do swojej mamy i by się do niej przytuliła. I najczęściej w odpowiedzi, a właściwie nawet próbowałam sobie przypomnieć jakąś inną reakcję niż tą, o której za chwilę powiem, było to, że ktoś po prostu się wzruszał, płakał, albo właśnie odpowiadał, że pewnie by mnie przytuliła, albo na zaprzeczeniu, żeby nie powiedzieć wyraźnie to, co by się dostało, pewnie by mnie nie odepchnęła, czyli co to oznacza, czyli pewnie by mnie przytuliła właśnie. Zgodziłaby się na to przytulenie, dałaby mi je. I chociaż nie zdarzyło mi się usłyszeć w swojej jakby karierze jakoś inaczej, to nie znaczy oczywiście, że inaczej nie może być, że ktoś inny jednak usłyszałby, że nie wiem, nie przytulę cię, albo został odepchnięty. No bardzo trudne mam relacje z rodzicami i one czasami są naprawdę katastrofalne, więc jakby nie wykluczam tego, ale myślę, że w większości sytuacji dzieje się tak, że na bazie tych różnych naszych doświadczeń, zranień, traum, kontynuujemy odrzucenie przez naszą mamę w naszej głowie, poprzez nasze wyobrażenia. I tym samym kontynuujemy w sobie jakby tą krzywdę, którą przeżywamy, bo to jest właśnie ten rodzaj jakiegoś doświadczenia. I wchodzimy właśnie w ten kawałek relacji z obiektem, w którym w ogóle to nie chodzi o matkę. Tak, czyli co ja mam na myśli. Więc kiedy już jestem dorosłą kobietą, czy dorosłym mężczyzną, to moje doświadczenie z mamą jest jakoś zapisane w środku we mnie, uwewnętrznione. Więc nie chodzi o tą moją mamę, tylko chodzi o to, co się we mnie zapisało. Nie o fakty, które wydarzyły się w moim życiu, jak to było naprawdę, doszukiwanie się tej prawdy, tylko okej, jeśli ja mam dużo żalu, poczucia krzywdy, jakiegoś trudu, poczucia, że nie byłam dla mamy ważna, to to jest we mnie, więc za każdym razem, kiedy dotykam takiego kawałka, to myślę właściwie o swojej mamie, ale tak naprawdę to jest coś, co ja mam w środku, w sobie. To są moje wspomnienia, to są moje projekcje, to są moje wyobrażenia, to są moje tęsknoty, to są różne moje rany, to są moje różne interakcje, które z mamą się zadziały, zapisały się we mnie i ja na to reaguję, co jest we mnie. Jak ktoś ma rodzeństwo, to na pewno ma takie doświadczenie, że druga osoba z rodzeństwa przeżywa mamę i tatę inaczej. I to jakby właśnie pokazuje, że to jest niezwykły układ pomiędzy tym konkretnym dzieckiem i tym konkretnym rodzicem, który jest niepowtarzalny absolutnie. I ta gorzka prawda, że my nie naprawimy naszych rodziców, nie zmienimy ich i trzeba się pozbawić tych złudzeń, sprawia, że cała odpowiedzialność spada na nas. I owszem, to my mamy różne trudy, różne potrzeby, różne emocje i tylko zajmowanie się nimi sprawia, że my możemy się uwolnić od oczekiwań. Że jak staję się osobą dojrzałą, to ja wtedy biorę odpowiedzialność za siebie, za te potrzeby i za te emocje. I przestaję być bez oczekiwań, na tyle, na ile się da bez nich być. Bo ja mogę je mieć, ale mogę sobie sama je właśnie opiekować. Więc nie muszę szukać sobie partnera, który będzie mnie ratował, będzie spełniał moje pragnienia, tęsknoty i mogę się na nim uwiesić albo być współuzależniona od niego w trudniejszych relacjach, powtarzać nawet czasami sobie traumę, tylko staję się silną jednostką w sobie. No i pięknie to brzmi, a łatwe to wcale nie jest. No i robimy to przede wszystkim w gabinecie, tak jak ja zawsze mówię właśnie o tej matrycy, która jest na bazie tych pierwszych naszych relacji z obiektem, z matką, z ojcem i że od tego trzeba zacząć. I to jest doświadczenie bardzo różnych, trudnych emocji po drodze. I nie jesteśmy w stanie tego załatwić sobie inaczej niż przez rozprawienie się ze swoją przeszłością. Takim myśleniem właśnie, że nie byłam ważna dla swoich rodziców, na ile to jest moje przekonanie, skąd ja to wiem, skąd mi się to bierze, czy może były takie momenty, w których jednak byłam ważna, w których czułam się ważna. I zachęcam bardzo do tego, żeby takich momentów szukać. W gabinecie bardzo często to robimy i to jest możliwe. I czasem ktoś, nieraz to ludzie mówią, że to są tylko takie ochłapy, które mam. Natomiast jak myślę o sytuacjach, w których ktoś okazuje mi niewiele, ale jednak mi okazuje to, że jestem dla niego ważna, to mówiąc o tym, że to jest ochłap, to ja rozumiem, że ten człowiek jest w tęsknocie, żeby było tego więcej, ale ten człowiek robi sobie jeszcze jedną ważną rzecz, że mówiąc, że to jest ochłap, to umniejsza to, co dostaje, a więc wycina to, czego tak naprawdę pragnie. I że to jest mała ilość, której pewnie nie da się nią nakarmić, ale jest. Dlaczego więc robię sobie to, że zabieram sobie coś, za czym gonię i tęsknię? I myślę, że tylko w terapii możemy zacząć nabierać kontaktu właśnie z tymi emocjami, z tym, co się wydarzyło, z tym, co sobie robimy teraz. I już nie jest związane z naszą mamą tak do końca, tylko z naszym wewnętrznym obiektem, który tam się odzywa. Tam możemy dać sobie ujście tym różnym trudom, różnym cierpieniom, które kiedyś nie były widoczne i że to jest ta droga, która mi przychodzi do głowy, taka znana i chociaż trudna, to jednak skuteczna, żeby właśnie oddzielać się od pozycji, w której jestem i dewaluuję swoich rodziców, ale też od pozycji, w której ich idealizuję. I to jest taki bardziej zapomniany kawałek, w którym jednak często myślę, że dużo więcej może się zdarzyć traum niż tam, gdzie jest ta dewaluacja. Chociaż to nie jest takie zero-jedynkowe, ale jednak. I odczarowywanie idealizacji bardzo boli. Jest bardzo trudne. Wiem, że jest takie przekonanie, że właśnie w terapii grzebie się tam w przyszłości, że to nie do końca może coś daje. Nie wiem, jak to jest. Natomiast moja praca, i wierzę też w to mocno, że polega na tym, aby odkleić się od idealizacji, odkleić się od dewaluacji rodzica i zobaczyć jego realny obraz, a właściwie realny obraz tego też, co jest w nas, bo jak zaczniemy się odklejać od tego myślenia czarno-białego, to właśnie realność jest pośrodku i my wszyscy mamy i te ciemne i jasne strony, które w nas są, te, z których jesteśmy bardziej dumni i te, których najchętniej byśmy światu nie pokazywali. Wtedy się okopujemy we wszystkich mechanizmach obronnych tylko po to, żeby nikt tego nie zobaczył, żeby nikt nas nie odrzucił, a efekt najczęściej jest zupełnie odwrotny. Im bardziej się odkopujemy, tym bardziej jesteśmy nie do zniesienia dla innych i tym więcej odrzucenia przeżywamy. I dochodzenie do siebie, do swojej tożsamości, takiego swojego stabilnego trzonu, którym mamy się stać, to jest droga z wybojami. Poprzez złość, poprzez smutek, poprzez rozczarowanie, frustrację, wszystkie fazy żałoby, wszystko. Ale łącznie też z górkami, pagórkami, pięknymi widokami na to, co odkrywamy. I już zmierzając coraz bliżej ku końcowi, chcę Wam polecić się film profesora De Barbaro, psychoterapeuty, na temat relacji z matką, jeśli ktoś nie widział. Film ma tytuł Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham i jest naprawdę niesamowity i warto go obejrzeć nieraz. Myślę sobie o tym, jak nasza relacja z mamą się kończy, to wyobrażam sobie to, że to nie jest jakaś piękna sielanka na końcu terapii, w której nagle odzyskujemy to, czego nam brakowało przez całe nasze życie, tylko właśnie urealniamy się i widzimy, że pewnych rzeczy nie dostaniemy. Że było trudno, ale były momenty, nawet jeśli to były wspomniane wcześniej ochłapy, to jednak były jakieś momenty drobne, w których mama potrafiła pokazać nam, że jesteśmy dla niej ważni. I nie balansujemy już pomiędzy skrajnościami, tylko stoimy w równowadze pomiędzy jedną skrajnością a drugą, przesuwając się w różnych trudnych sytuacjach kryzysowych swoich w kierunku którejś ze skrajności, ale już wiemy, jak wracać do równowagi i już wiemy, że bycie w tej skrajności to jest jakaś informacja o nas, dla nas, o naszych przeżyciach, o naszych schematach, które się na nowo odpaliły i w nas są, które domagają się zobaczenia. I właśnie cała ta świadomość sprawia, że mamy więcej strategii, więcej możliwości i szybciej możemy dochodzić do równowagi, do siebie. A tym samym, co jest chyba najistotniejsze, to sprawia, że jak nie jestem ani w idealizacji, ani w dewaluacji drugiego człowieka, to mogę go widzieć też realnie. I nasze związki mogą też być realne, w takim sensie, że nie ma tam ślepych iluzji, pułapek, tęsknot, które pragniemy, żeby ktoś nam zaspokoił. Więc nie przenosimy, a nawet jeśli to robimy właściwie, bo myślę sobie, że to chyba nie ma takiej możliwości, żeby całkowicie tego nie przenosić, ale na pewno można to ograniczyć. A nawet jak przenosimy nasze tęsknoty właśnie z przeszłości na związek, to prędzej czy później, nabywając coraz więcej świadomości, raczej prędzej niż później, zaczynamy orientować się, że to robimy, można o tym rozmawiać i często ta tęsknota w związku nie musi być zaspokojona w takim sensie, jak sobie to wyobrażamy, ale możemy o niej rozmawiać i ona może być usłyszana, może być nazwana, możemy zwolnić tego kogoś z realizowania tej tęsknoty, możemy widzieć, skąd ona się bierze i możemy godzić się z realnością, że nasza druga połowa nie jest w stanie też tego zrobić. I odpuszczamy ludziom, ale też, co najistotniejsze, zaczynamy potrafić odpuszczać sobie, chociaż nie przychodzi to nam w technikach, tak jakbyśmy chcieli, że teraz zrobię coś takiego, że zacznę sobie odpuszczać. To się dzieje w relacji z bezpiecznym obiektem, często właśnie z terapeutą albo z kimś bliskim, kto ma takie możliwości, by przyjmować nas z tymi ciemnymi i jasnymi stronami, które w nas są, w każdym z nas. A więc podsumowując, relacje z mamą do najłatwiejszych nie należą. I biorąc pod uwagę przeszłość i pokolenia i jak długo się to ciągnie, być może jesteśmy w stanie tylko częściowo odkopać się z tych różnych przekazów, ale mając coraz większą świadomość, możemy odkopywać się z tego jeszcze bardziej i bardziej. I jest to uwalniające znowu w trzech pokoleniach i dla nas samych, i dla naszych dzieci, i dla naszej mamy, czy też rodziców. I wszystkim mamom z okazji tego święta życzę odpuszczania sobie jak najczęstszej myśli, że w swoim macierzyństwie robię najlepiej, jak potrafię, z taką wiedzą, jaka jest dla mnie dostępna na tu i teraz. Za miesiąc być może będę wiedzieć więcej, za 5 miesięcy, rok, 8 lat będę innym człowiekiem i z nową wiedzą będę robić najlepiej, jak potrafię. I dawanie sobie takiego rodzaju łagodności, tego rodzaju łyka empatii dla samej siebie, samego siebie, bo również zachęcam do tego mężczyzn, którzy być może słuchają tego odcinka o mamach, to samo myśli tyczy się ojców, to im częściej dajemy sobie taki rodzaj empatii, że na dany moment robię najlepiej, jak potrafię, tym łatwiej nam później odpuszczać innym ludziom i myśleć o nich w podobny sposób, że mój partner, moja partnerka też na dany moment robi najlepiej, jak potrafi. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.